Cykl poświęcony dogmatom katolickim Drogi proste. Odcinek 13. Co Kościół myśli o człowieku?
Tym spotkaniem rozpoczynamy zatem cykl trzech spotkań, które będą poświęcone człowiekowi. Człowiek w nauczaniu Kościoła, jak Kościół rozumie bycie człowiekiem, człowieczeństwo. Następnie człowiek w liturgii i zgodnie z naszym schematem człowiek i życie, życie człowieka, człowiek jako istota, która jest. Co prawda wiary nam może powiedzieć o życiu człowieka. Zacznijmy od tego najprostszego i chyba także najbardziej fundamentalnego, czyli człowiek w nauczaniu Kościoła, człowiek w wizji Kościoła. Co Kościół rozumie pod nazwą człowieczeństwo, człowiek? Można by to było streścić, albo całą odpowiedź można by było ująć w ramy trzech stwierdzeń. Człowiek jest stworzony, o stworzeniu mówiliśmy już dosyć obszernie podczas poprzednich spotkań. Człowiek upadł, człowiek zgrzeszył, to jest jakby taka druga ramka, w której Kościół rozumie tajemnicę człowieka. I w końcu trzecia, człowiek został odkupiony, zbawiony. Przyjmijmy, że być może dzisiaj najlepiej byłoby zastąpić nawet to słowo odkupienie, zbawienie pojęciem ocalenia, czyli człowiek ocalony. Trzy rzeczy zatem. Człowiek jako stworzenie, człowiek jako ktoś, kto w swojej wolności upadł, zgrzeszył i ten grzech coś radykalnie zmienił w jego kondycji bycia człowiekiem i człowiek ocalony. Chciałbym się skupić na dwóch pierwszych, dlatego że ocaleniu, zbawieniu poświęcę osobny cykl trzech naszych spotkań. Stąd pozostają te dwie istotne rzeczy, o których trzeba tutaj powiedzieć. Stworzenie i upadek. Pierwsza rzecz, która jest najbardziej oczywista, to, że człowiek jest stworzony. Nie pochodzi od siebie, nie zawdzięcza swojego istnienia samemu sobie. Wiecie, no dzisiaj ludzie jak zawsze mają do wyboru dwie zasadnicze opcje w rozumieniu początku swojego życia. Albo mogą przyznać, że pochodzą od Boga, że są stworzeni, albo mogą powiedzieć, że są ślepym dziełem, albo inaczej, dziełem ślepego przypadku. Kościół wierzy, że jesteśmy stworzeni. To znaczy, że Bóg nas chciał i powołał nas do istnienia. I tutaj pierwszy moment bardzo istotny. Tak jak mówię, o stworzeniu mówiliśmy już poprzednio dużo. Teraz trzeba powiedzieć, że to wszystko, co Bóg stworzył, dosięga swojego szczytu w stworzeniu człowieka. Najdoskonalszym ze wszystkich stworzeń Bożych jest właśnie człowiek. Dzisiaj wiem, ta prawda jest dosyć mocno kontestowana. Zatem po odkryciach Freuda, który przekonywał, że wydawało nam się, że jesteśmy naszą świadomością, okazuje się, że być może nawet istotniejsza w nas jest nasza podświadomość, czyli całe to życie instynktów, emocji, często niedostrzegalnych, nienazywalnych. Także w duchu takiego współczesnego ekologizmu, który w skrajnych swoich wersjach nie chce, żeby szukano jakiegoś stworzenia wyróżnionego, i oskarża człowieka o to, że tą swoją uprzywilejowaną pozycję w świecie wykorzystywał wielokrotnie do tego, żeby niszczyć przyrodę i niszczyć inne formy życia. A więc w świetle tego wszystkiego i po tym wszystkim Kościół nieodwołalnie i nieodmiennie wyznaje tą prawdę, że Bóg stworzył człowieka i stworzył go jako istotę najdoskonalszą, jako pewnego rodzaju kulminację całego dzieła stworzenia. Pięknie o tym piszą ojcowie Kościoła, którzy mówią, że Bóg stworzył rzeczy widzialne i niewidzialne, Bóg stworzył rzeczy materialne i duchowe, duchowe, czyli aniołów, materialne, czyli cały ten świat, który nas otacza i który tylko w małej części jest przez nas możliwy do obserwacji. A na końcu swojego dzieła Bóg chciał stworzyć istotę, która jest i materialna, i duchowa. I właśnie tą istotą jest człowiek. Kulminacja, szczyt, korona całego dzieła stworzenia. Kościół tak myśli o człowieku, nie po to, żeby człowiek się oczywiście w jakiś sposób pysznił w perspektywie wszystkich stworzeń. Wręcz odwrotnie, to ta uprzywilejowana pozycja człowieka jako istoty myślącej i wolnej sprawia, że on jest odpowiedzialny za całe stworzenie, że ta jego uprzywilejowana pozycja w świecie oznacza także pewnego rodzaju bardzo istotne zadanie. Księga Rodzaju poucza nas, że Bóg przyprowadzał wszystkie stworzone istoty do Adama, żeby ten je nazwał, żeby dał im imię. To oznacza, że no człowiek jakoś rządzi tym światem, zarządza nim, ma go poznawać i rządzić nim. Ale to zarządzanie i to poznawanie i zarządzanie musi również oznaczać także jakąś fundamentalną odpowiedzialność za świat. Skąd wiemy, że Biblia tak właśnie myśli o człowieku jako o tym wyróżnionym ze wszystkich innych stworzeniu? No przede wszystkim dlatego, że Księga Rodzaju mówi o tym, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz i na swoje podobieństwo. A dokładnie to wyrażenie hebrajskie demu ketzal menu należałoby przetłumaczyć, że stworzył Bóg człowieka jako swój obraz, żeby człowiek był podobny do niego. Zatem jesteśmy stworzeni jako obraz, jesteśmy obrazami Boga. To jest jedyna definicja człowieka w chrześcijaństwie, jaką dysponujemy. Pochodzi ze Słowa Bożego. Kim jestem? Jestem obrazem Boga. Jestem obrazem Boga po to, żeby stać się do Niego podobnym. Proszę zobaczyć, że dzieło stworzenia niczego nie kończy. Ono wszystko rozpoczyna. Bóg tworzy człowieka jako stworzenie wyróżnione, żeby także człowiek mógł opiekować się światem razem z nim, być współpracownikiem Boga, jako być świadomy i wolny, a jednocześnie sam człowiek jest w pewien sposób w procesie stawania się człowiekiem, w procesie dojrzewania. Został uczyniony jako obraz Boży po to, żeby się stać do Boga podobnym. To jest niesamowita prawda. Cały świat, to wiemy już, jest śladem Boga, bo w każdym dziele widać rękę sprawcy. Zatem jeśli cały świat i całe istnienie pochodzi od Boga, to tutaj w świecie także dla uważnego oka wiary będzie oczywiste, że w świecie można Pana Boga dostrzec i świat jest śladem Boga. Ale w człowieku jest coś więcej. Człowiek nie jest tylko śladem Boga, człowiek jest obrazem. Można by było powiedzieć portretem Boga. To nie znaczy, że Bóg wygląda tak jak my, czyli że ma postawę wyprostowaną, ma oczy, nos, buzię, zęby, uszy, włosy i te wszystkie inne rzeczy. To nie chodzi o ten zewnętrzny obraz, o tą zewnętrzną postać. Wiecie, że chodzi o coś bardziej zasadniczego. Człowiek jest obrazem Boga, tak naucza cała tradycja święta ojców, świętych ojców i teologów średniowiecznych i wielkich świętych Kościoła, że to bycie na obraz Boży oznacza zdolność do myślenia i wolność, która jest w człowieku pewnego rodzaju zasadą samostanowienia. Bóg daje człowiekowi rozum i wolność, żeby człowiek mógł o sobie decydować, żeby mógł siebie współtworzyć z Bogiem. Pamiętacie, jak w odcinku o stworzeniu mówiłem, że stworzenie to nie jest coś jednorazowego, co się dokonało w jakimś bardzo odległym, pierwszym momencie, tylko że stworzenie jest kontynuowane, że Bóg nieustannie stwarza. Właśnie to stwarzanie nieustannie uwzględnia naszą wolność. My jesteśmy współtwórcami świata razem z Bogiem. Oczywiście nie na tej samej zasadzie, na jakiej Bóg jest, bo to Bóg daje istnienie, a nam, dając istnienie, pozwala także uczestniczyć w prowadzeniu tego dzieła, które w nim ma swoje absolutne, totalne i nieodmienne źródło, dalej, ku większej doskonałości. Właśnie od obrazu do podobieństwa, żeby wszystko stawało się coraz bardziej śladem Boga, żeby wszystko stawało się coraz bardziej podobne do Boga, a szczególnie, żeby człowiek mógł stać się podobny do Boga. Zatem tak naprawdę taki nurt w tradycji, który zadaje pytanie, co to znaczy, że człowiek jest obrazem Boga, no odpowiada, że jest uprzywilejowany, że jest rozumny i wolny, ale także, że ma tą moc samostanowienia, tak jak Bóg może siebie określać, jest wolny i jest wolny i rozumny, to znaczy może także kreować rzeczywistość, w której istnieje. To jest niesamowite, że Bóg nie tworzy świata tylko na zasadzie że ten świat może być tylko i wyłącznie bierny. Często, może zbyt rzadko, tak powiedzmy, zbyt rzadko porównuje się dzieło stworzenia do kompozycji muzycznej. Nie wiem, czy Państwo lubicie słuchać różnego rodzaju muzyki. Oczywiście w tej nowoczesnej muzyce cała partytura jest bardzo nieskomplikowana najczęściej, ale w klasyce no to bywają utwory bardzo, bardzo formalnie rozbudowane, a więc ogromna ilość muzycznego wyrazu, środków muzycznego wyrazu, nuty, szereg różnych, nawet nasz pan Penderecki, którego niedawno mieliśmy drugi pogrzeb, rozwinął cały swój zapis nutowy, żeby wyrazić to, co sam słyszał. A więc możemy powiedzieć, że Bóg jest kompozytorem, który pisze nuty po tej pięciolinii, ale dobrze wiecie, że często ludzie skupują różne wykonania tego samego utworu. Muszę wam powiedzieć, że ja gdzieś tam zaczynałem pewnie od Haydna, od muzyki barokowej i zbierałem, no tak, mesjasze różne. Każdy z tych wykonań jest inny. I zadajesz sobie pytanie, jak to jest, że nuty są te same, a każde wykonanie jest inne? Do każdego wykonania jest włożone no, coś z ludzkiego serca, z ludzkiego doświadczenia. Właśnie to jest odtwarzanie symfonii Beethovena albo genialnie romantycznego koncertu fortepianowego Chopina, to nie jest odtwórcze, to jest współtworzenie tej melodii. Ale tak samo jest z książką, którą czytasz i ona niejako rośnie w tobie i każdy, kto czyta, odbiera ją jakoś w perspektywie swojej własnej wyobraźni, swojego własnego doświadczenia i niejako współtworzy także to literackie dzieło, które czyta. Niesamowicie właśnie jest ta wolność, spontaniczność i dobroć Boga, że nie chce, żebyśmy tylko byli bierni. Człowiek to jest ten, który aktywnie ma współpracować. Mówiąc o Chrystusie, mówiliśmy o tej współpracy Boga i człowieka. Teraz tutaj z perspektywy stworzenia człowieka trzeba przypomnieć tą zasadę. Bóg stwarza nas nie po to, żebyśmy byli biedni, mierni, ale wierni, ale Bóg stwarza nas po to, żebyśmy byli kreatywni. Nie BMW, ale kreatywność. I Bóg bardzo się cieszy tymi różnymi naszymi interpretacjami tych nut, które On nam zostawił, które są. Tu są nuty, to nie jest tak, że nie ma nut. Tu są nuty, ale można je niesamowicie różnie wykonywać. Także słuchając od jednego do drugiego wykonania, otwierają się przed tobą jakby różne światy. Widzisz więcej. A można nawet zrobić coś takiego, jak zrobił chociażby na przykład ostatnio, to jest lokowanie produktu niestety. Jeśli dobrze pamiętam, Max Richter, taki niemiecki kompozytor, który no, ostatnio sparafrazował Bacha, a wcześniej Vivaldiego, Cztery pory roku. No to jest genialna muzyka. Oczywiście to już nie jest Vivaldi. To jest interpretacja Vivaldiego, ale jest niesamowita. Pokazuje, jak wiele różnych możliwości jest w zapisie nutowym samego Vivaldiego. To jest coś niesamowitego. Właśnie nowa wrażliwość, nowy kontekst i muzyka, która cytuje, ale jest czymś więcej. Ale jest czymś więcej. Zatem ta kreatywność, która w człowieku jest, ona także należy do porządku obrazu Bożego. Trzeba powiedzieć, że Pan Bóg stworzył nas na początku także i w to Kościół głęboko wierzy, jako mężczyznę i kobietę. Tu oczywiście jest bardzo potężny problem teologiczny, muszę wam powiedzieć, bo ojcowie Kościoła nauczali, czytając Biblię, że pierwsze stworzenie to został stworzony Ha-Adamach, czyli człowiek jako taki, bez rozróżnienia płciowego. To jest dosyć skomplikowany problem i może nie będę w niego wchodził, bo pewnie trzeba by było całego wykładu monograficznego, żeby go tylko nakreślić, ten problem, żebyście mogli zrozumieć jakby bez błędnych interpretacji, o co tutaj chodzi. Natomiast na pewno ta idea pierwsza jest taka, że Bóg nas stwarza jak... Bóg stwarza człowieka. My dzisiaj tyle mówimy o równości kobiety i mężczyzny i ta równość jest wpisana w tym, że i kobieta, i mężczyzna jest tym samym, jednym człowiekiem. Za chwilę do tego jeszcze wrócę, bo to jest myśl biblijna, może dla nas czasami szokująca. Ale jest jedność rodzaju ludzkiego, człowiek jest jeden, i Bóg stwarza go jako mężczyznę i kobietę, natomiast to stworzenie jako mężczyzna i kobieta nie jest jakby na tyle pierwotne, że ono jest ważniejsze od człowieczeństwa. Być może zapominano o tym bardzo często i mówiono, to facet jest jakby trochę takim większym obrazem Boga i dlatego kobiety słusznie dzisiaj walczą o to równouprawnienie swoje, bardzo słusznie, bo kobieta to jest cały cudowny świat. Męski świat ma swoje totalne granice. Świat, który się składa z mężczyzn i kobiet, to jest świat przyszłości. Także i współodpowiedzialność za pewne rzeczy, dużo bardziej dzielona. Tak? Ale mamy także takie ruchy feministyczne, które znowu chcą odwrócić cały porządek historii i doprowadzić nie do równouprawnienia, tylko do podporządkowania faceta kobiecie. No ale to na zasadzie takiego wahadła, pendulum Foucault, że czasami historia działa na zasadzie dialektyki, czyli od skrajności do skrajności. Gdybyśmy czytali Biblię do końca, gdybyśmy wierzyli wiarą Kościoła, to byśmy sobie zdali sprawę, że dla Kościoła najważniejsza nie jest tyle płciowość człowieka, co jest właśnie jego człowieczeństwo. I w człowieczeństwie mężczyzna i kobieta są sobie totalnie i bezwarunkowo równi. Dokładnie są tak samo człowiekiem. Tak samo mówię metafizycznie, to znaczy są oczywiście różnice cielesne, psychologiczne, społeczne, to jest, nie ma wątpliwości, ale co do godności ludzkiej, co do bycia człowiekiem, są tym samym człowiekiem. Stąd dobrze, że dzisiaj podkreślamy przede wszystkim, mówiąc o człowieku, to, że jest stworzone na obraz i podobieństwo Boga, także jako mężczyzna i kobieta. Ten związek mężczyzny i kobiety stanowi także pewną część bycia na obraz Boży, dlatego że Bóg jest wspólnotą i nie człowiek indywidualny, ale człowiek we wspólnocie, szczególnie tej podstawowej wspólnocie mężczyzna-kobieta, wyraża to, co w Bogu jest właśnie wspólnotowe, co łączy Ojca, Syna i Ducha Świętego. Ale trzeba też powiedzieć, że możemy dzisiaj wejść w pewne ryzyko, które polega na tym, że troszkę seksualizujemy naszą wizję człowieka. A to byłoby pewnego rodzaju niebezpieczeństwem, bo droga do odkrycia równej godności płci nie wiedzie przez nowe teorie, które będą nam pokazywały jakby odrębność właśnie mężczyzny i kobiety, tylko przez powrót do tej prostej wiary Kościoła, wiary biblijnej, wiary judeochrześcijańskiej, że Bóg stworzył człowieka jako jedność i stworzył go jako mężczyznę i kobietę. Ale jakby pierwotny jest ten ha-adamach, ten człowiek. Nie pierwotna jest płciowość w stworzeniu człowieka, ale pierwotne jest samo człowieczeństwo, które jest obrazem Boga. Mężczyzna i kobieta są każdy w sobie i w swoim związku obrazem Boga. To dzisiaj trzeba podkreślać, dlatego że wiecie, że żyjemy w epoce, to taki nickname tej epoki, no to gender. Tak? I oczywiście studia w ramach antropologii kulturowej chociażby, czy socjologii, czy psychologii związane z gender nie są rzeczą złą. Jeśli dobrze rozumiem, to studia gender mają pokazać historycznie różne role, które odgrywały kobiety i mężczyźni, odgrywały kobiety, na przestrzeni dziejów, w różnych miejscach, w zależności od różnych kultur, od różnych systemów wierzenia, etc. I na ile to jest takie badanie historyczno-socjologiczne, to oczywiście nie ma tutaj żadnego problemu. Natomiast proszę pamiętać, że dzisiaj mamy także do czynienia z genderyzmem, czyli z pewnego rodzaju ideologią, która summa summarum nie jest już studiowaniem tych ról, które kobieta i mężczyzna mieli w życiu społecznym na przestrzeni historii, ale jest pewnym projektem stworzenia człowieka, który byłby wolny w pewien sposób od biologicznych limitów swojej własnej płciowości. Zatem na ile to jest studiowanie tego, jak funkcjonuje kobieta i mężczyzna w danym społeczeństwie, wszystko jest okej. To nawet jest bardzo ciekawe I myślę, że nie tylko poszerzające naszą wiedzę, ale także w jakiś sposób modelujące, przekraczające pewne stereotypy społeczne czy też religijne. A z drugiej strony, jeśli mielibyśmy mieć do czynienia ze studiami genderystowskimi, tak je nazwijmy, czyli ideologicznymi, które są już pewnym projektem społecznym stworzenia człowieka, który będzie w sposób labilny, absolutnie wolny, nie odnoszący się do prawdy ani biologicznej, ani społecznej decydował o tym, jaką płcią chce być, to oczywiście to jest, i mówię to bez cienia wątpliwości, w tym jest jakiś prawdopodobnie nieuświadomiony, mam nadzieję nieuświadomiony, bunt przeciwko Bogu Stworzycielowi. Wrócę jeszcze na chwilę do tego Ratzingera, który mówi zapomnienie o stworzeniu, ale często także może i bunt przeciwko stworzeniu. Chcemy wyrzucić Boga, który jest stworzycielem, z naszej pamięci, żeby poczuć się absolutnie wolni. Pamiętacie Dostojewskiego, który mówi, jeśli Boga nie ma, to wszystko jest dozwolone. Jeśli Boga nie ma, to mogę być przez najbliższe 2 lata kobietą, a potem mężczyzną, a potem może wybiorę sobie jedną z 60 paru płci, jakimi dysponuje dzisiaj nowy słownik antropologiczny. No, to jest bezsensowne z perspektywy takiego zwykłego, zdroworozsądkowego spojrzenia na świat. To jest totalnie nieprzystawalne do naszej wiary chrześcijańskiej. Bóg tworzy nas jako ludzi, tworzy nas, stwarza nas jako mężczyzn i jako kobiety. To jest pewien dar, bycie człowiekiem, bycie mężczyzną, bycie kobietą, który jest także zadaniem, jakie Bóg przed nami stawia, społecznie i indywidualnie. Następna rzecz, której Kościół naucza, to jest to, że człowiek to jest dusza i ciało. Człowiek jest istotą złożoną, dusza i ciało. I już słyszę, jak gdzieniegdzie zaczynają bić na lary, że to jest grecki dualizm, że nie ma żadnej duszy, jest tylko ciało i że wszystko to, co opisywaliśmy jako duchowe w człowieku, dzisiaj da się wytłumaczyć jako funkcję mózgu, układu nerwowego, szerzej rzecz ujmując, czy też relacji społecznych, czy też po prostu jakiejś biochemii. Nie wchodząc w szczegóły, powiem tak. To, że istnieje dusza ludzka, to jest dogmat wiary. Sobór Wien 1311-1312 obradował w Wien. Określił wyraźnie jako dogmat wiary to, że człowiek jest złożony z duszy i ciała. Dusza, więc mamy duszę. Tylko, drodzy Państwo, drodzy przyjaciele, pamiętajcie, że my zbyt często rozdzielamy duszę od ciała. A w ramach tej teorii, którą posługuje się Sobór w Wien, stwierdzając, że istnieje dusza ludzka, nie da się oddzielić duszy od ciała. My mówimy tak, a człowiek jest jak gdyby takim, jakby 2 elementy ma w sobie bardzo ambiwalentne w stosunku do siebie, jakby rozdzielone. Tu jest dusza, a tu jest ciało. Ciało tu, a dusza tam. 2 różne kierunki i rozdarcie, nie? To nie do końca o to chodzi w tym dusza-ciało, w tym złożeniu. Proszę pamiętać o tym, że wszyscy autorzy kościelni wyraźnie podkreślają, że dusza nie istnieje niejako samodzielnie bez ciała i ciało nie może istnieć bez duszy. Owszem, nawet jeśli przyjmiemy taką koncepcję, że śmierć jest rozdzieleniem duszy i ciała, to wtedy pozostaje jakieś połączenie duszy, nazwijmy je wirtualnym, z jakimś elementem cielesnym. Po prostu tutaj nie mamy dualizmu. Człowiek jest całością duchowo-materialną. I widzicie, pewnie moglibyśmy znaleźć jakieś nowe określenie, ale za to jeszcze chyba do tego nam brakuje jeszcze wiedzy, żeby wyrazić tą złożoną jedność człowieka. Myślę, że starożytni i średniowieczni zrobili bardzo dużo, żeby ją najlepiej wyrazić jak można. Ale jedno jest pewne. No trudno nam będzie kiedykolwiek zgodzić się z perspektywy wiary, że człowiek jest tylko materią. Mówię z perspektywy wiary, drodzy Państwo, ale przecież to jest także z perspektywy waszego doświadczenia codziennego. Kochacie? Byliście zakochani? Naprawdę uważacie, że waszą miłość da się wytłumaczyć przez biochemię tylko i wyłącznie? Okej, biochemik i kognitywista mogą wytłumaczyć nawet w 100% miłość, powiedzmy, z perspektywy ciała, z perspektywy materii. Ale przecież każdy, kto kochał, to wie, że jego miłość wykracza ponad to, co cielesne. Nie byłoby męczenników, nie byłoby ludzi, którzy wypruwają się i pozbywają swojego życia, żeby przyjść chociażby swojemu potomstwu z pomocą, gdyby właśnie ta miłość nie była czymś więcej niż tylko to, co biologiczne i chemiczne. A więc jest w nas duchowość. To nie jest odkrycie, wielkim, powiedzmy tak, wielkim odkryciem ateistów współczesnych jest to, co pisał tam André Comte-Sponville, taki francuski intelektualista, jeden z luminarzy współczesnego, humanistycznego tak zwanego dramat ateizmu. Czy pan Luc Ferry, który też filozof i były minister edukacji w jednym z rządów francuskich, że ateiści też mają duchowość. No jasne, że mają, bo mają duszę. Bo nie są tylko materialni. A Bóg wszystkich stworzył tak samo, niezależnie od tego, czy wierzą, czy nie wierzą, bo wszystkich tak samo kocha. Nie jesteśmy tylko materią. I właśnie dlatego jest to pojęcie duszy. Nie róbmy z tego pojęcia duszy jakiejś rzeczy. Po prostu jest człowiek, który żyje w wymiarach wielu. Jest istotą duchową i materialną. I nie da się ich rozdzielić. Bo na to, co materialne, wpływa to, co duchowe i na to, co duchowe, wpływa to, co materialne. Jesteśmy jednością psychofizyczną. To jest super, super bardzo ważne. Chcę wrócić teraz do tej jedności ludzkości, o której mówiłem na początku. Ha Adamach. Otóż ojcowie uczyli, że Pan Bóg stworzył na początku w Adamie właśnie całą ludzkość. Ha Adamach to jest nie jeden indywidualny człowiek, tylko jakby cała ludzkość. Czyli Księga Rodzaju nie opowiada nam o jakimś pierwszym momencie zaistnienia człowieka, tylko mówi nam w ogóle o pochodzeniu każdego człowieka od Boga. I podkreśla bardzo, że Bóg nie tworzy ludzi indywidualnie, tak sobie od. Nikt z nas nie przychodzi na ten świat jako samotna wyspa. My się stajemy ludźmi, jesteśmy stwarzani zawsze w relacji nie tylko do Boga, ale także do innych ludzi. Być człowiekiem to nie jest tylko być sobą. Być człowiekiem po biblijnemu i po chrześcijańsku to jest być w relacjach do Boga i do drugiego człowieka i do świata. Ha Adamach, jestem człowiekiem nie ja sam w sobie. Tak uczą od XVII wieku. I dlatego my home, my castle. I wara, precz od niego. Demokracja, tak, ale przed moją wolnością musi upaść. Nie, wspólnota. Indywidualność i wspólnota razem. To trzeba odkryć, że to, co tak często mówi się, że wszyscy jesteśmy braćmi, to nie jest bajka. To jest prawda i o tym uczy także nasza wiara. Że ten Afrykańczyk, Azjata, Japończyk, Australijczyk, to pewnie biologicznie także dałoby się śledzić jakoś wspólne korzenie. Natomiast no, jako ludzie jesteśmy ze sobą głęboko, głęboko połączeni. I to bardzo proszę pamiętajcie, bo to zakłada, wszystko co w wierze mówimy o człowieku, zakłada nie tylko indywidualistyczne podejście do człowieka, ale zakłada właśnie te relacje. Proszę zauważyć na przykład nauka o odkupieniu. Jeden zgrzeszył i jeden odkupił wszystkich. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Dlaczego? Dlatego, że wszyscy stanowią jedność. To, co robi jeden, ma efekt na drugich. A jak to jest tak wspaniały jeden, jak Jezus, to ma absolutnie wpływ na wszystkich. Czyli nie tylko indywidualność, ale także i wspólnotowe rozumienie człowieczeństwa. Nie tylko wspólnotowe, które się nie liczy z indywidualnym, ale jedno i drugie. Parę słów na temat tego drugiego wymiaru wiary Kościoła w człowieka. Człowiek upadł. Peccatum originale, czyli grzech jakiś źródłowy, grzech na początku, u zarania. Kościół rozróżnia grzech pierwszych rodziców, czyli grzech, który jest osobistą winą Adama i Ewy. Proszę zrozumieć, że to jest pewien biblijny sposób wyrażania się o wszystkich ludziach. I rozróżnia skutki tego grzechu na nas. A więc powiedzmy tak, to nam tłumaczył w ten sposób bardzo ładnie ksiądz Staniek, profesor nasz od patrologii. Jeśli jesteś matką, popełniłaś przestępstwo i twoje dziecko rodzi się w więzieniu, to ono cierpi nie przez swój własny grzech, ale cierpi skutki twojego grzechu. No ty jesteś pozbawiona wolności, ale to dziecko siedzi za kratami razem z tobą. To nie jest tak, że ty sobie grzeszysz w domu i to nie ma wpływu na innych. Ma, nawet jeśli nikt nie widzi tego grzechu, jeśli nikt nie widzi tego zła. Zatem u początku, to nie chodzi o to, bo ludzie często szukają, a to ten prymitywny człowiek zgrzeszył, to chyba jest bajka, bo prymitywny człowiek to jeszcze za bardzo nie myślał i za bardzo nie był wolny, no to jak mógł zgrzeszyć? To kiedy ten grzech był? Jeszcze raz mówię, to jest pewne opowiadanie, które mówi nam, nie tyle, niekoniecznie o jakimś momencie, co mówi nam o pewnych strukturach, w których my istniejemy. Wszyscy zgrzeszyliśmy, powie święty Paweł. I nasze grzechy rozkładają się w historii, mają skutki na innych ludzi. W każdym razie prawdą jest, że człowiek odszedł od Boga, nie chciałby być mu posłusznym. Ale Pan Bóg go nie zostawił. Grzech nie zniszczył w człowieku obrazu Bożego. Sprawił tylko, że człowiek się bardzo odpodobnił od Boga. Ale Bóg i na to miał lekarstwo. Ale o tym opowiem wam w innym odcinku.